16 km na godzinę.
Można tu znaleźć prawdziwą historię, ale tak naprawdę można tu znaleźć rozrywkę, anegdotę. Ja przed chwilą od Gedeona usłyszałem, ile kosztuje kobieta, a ile kosztuje mężczyzna.
No na targu.
Poproszę o cennik.
Dobrze, na targu w Pradze wiemy, że za młodego, zdrowego mężczyznę płacono krowę.
Mhm.
I to nie było obraźliwe, nie? To była dobra, uczciwa cena. Za piękną, młodą dziewczynę płacono konia bojowego, który był czymś wyjątkowym w tych czasach, niczym dzisiejsze Porsche.
Proszę bardzo, oto jest cennik, ale to Słowianie rzeczywiście handlowali ludźmi?
No bywało, tak.
Jak to bywało?
No czegoś brakuje, chcemy zarobić, no to napadamy jakąś osadę, pojmiemy ludzi, sprzedamy wędrownym handlarzom niewolników, no i jest jakiś dochód.
Turyści, uważajcie.
Tutaj zakuwamy ich w dyby, a potem fundujemy przedłużone wakacje na przykład w północnym Maroko, gdzie dawniej słowiańscy niewolnicy wędrowali.
Może się wydawać, że powinniśmy czuć się jako Słowianie jakąś jednością i dlaczego jeden na drugiego napadał i tam gdzieś do ciepłych krajów sprzedawał, niby po bratymce. Kwestia jest taka, tak naprawdę trzymaliśmy się w plemionach i tylko plemię dawało nam ochronę, poza plemieniem byliśmy nikim. Nie mieliśmy żadnej ochrony, więc ludzie spoza naszego plemienia nie byli godni większej uwagi.
To się współcześnie nazywa mocny patriotyzm lokalny.
No, dokładnie.
Coś takiego. Słowianie jako niewolnicy lądowali, tak? W Maroko, w Egipcie.
Nie tylko Słowianie, to wówczas cała Europa się tym zajmowała, także to był po prostu... No,
codzienność.
Jedna z form dochodów, zwłaszcza dla państw, które się wtedy kształtowały, ale jeśli chodzi o taki okres plemienny, no to wiemy, że kiedy na przykład do takiej wioski lądował niewolnik, to po 3-4 latach dawano mu możliwość wyboru, tak? Nauczyłeś się naszego języka, poznałeś obyczaje, wiesz, jak tutaj to wszystko funkcjonuje, więc w tym momencie możesz albo zostać z nami i stać się swój, albo pójść w świat i szukać szczęścia. Także to...
I w chacie woja teraz jesteśmy. Woja myśliwego?
Bardziej woja. Tak jak przychodzą turyści, to zawsze taką żelazną miną mówimy, że teraz opowiemy parę słów o zabijaniu.
Okropne czaszki, ale zwierzęce, na szczęście nie ludzkie.
Tak, no i ludzkie są schowane tam. Tak,
rozumiem.
Żeby nie pokazywać. Celtowie mieli taki zwyczaj, że czaszki swoich przeciwników przed wejściem do domu zawieszali. Tutaj opowiadamy o uzbrojeniu z czasów, pokazujemy tę przemianę, tak? Bo z jednej strony mamy uzbrojenie z czasów plemiennych, czasów przedpaństwowych, czyli lekkie uzbrojenie typu prostych włóczni, prostych toporów brodatych, prostych jeszcze tarcz bez umb żelaznych, czyli bez takich okuć bardzo drogich. I później powoli przechodzimy już do tego momentu państwowego, tak? Kiedy na przykład Mieszko I, tak to Ibrahim Ibn Jakub opisał, miał 3000 zbrojnych wojów, których opłacał z własnej kieszeni i tych wojów już mógł opłacić.
No, na przykład taki hełm jest
Szyszak
taki
Wielkopolski, najbardziej popularny hełm wojów piastowskich, kolczuga, miecz oczywiście, bardzo często kojarzony w takim powszechnym wymiarze jako rzekomo najpopularniejsza broń wczesnego średniowiecza, a tak naprawdę jedna z najrzadszych, bo bardzo drogi. Także tutaj się skupiamy na tym przejściu. Od momentu, kiedy wojownikiem stawał się każdy dorosły mężczyzna, ale tylko na wypadek najazdu, wtedy się zostawiało tam pasterstwo, rolnictwo, łowiectwo i trzeba było bronić swoich bliskich, do tego okresu już późniejszego, kiedy we wczesnofeudalnych, może jeszcze nie wczesnofeudalnych, ale tych wczesnośredniowiecznych państwach książęcych powoli się kształtuje osobna grupa zawodowców.
Opowiadacie o świecie, w którym walczyło się nie mieczami, ale raczej widłami.
Zdarzało się.
Tutaj nie ma.
Tutaj wideł nie ma. Zdarzało się, że może widły szły do użytku, ale to jednak no, najpopularniejsza broń no, to jest taka prosta, zwykła włócznia po prostu. Wtedy każdy, zresztą na Słowiańszczyźnie był taki obyczaj, każdy dorosły mężczyzna, wojownik włócznie musiał posiadać. To był taki jakby symbol tak, tego, że jest...
Kawał patyka z grotem, koniec.
Tak, no i z włosiem końskim, bo włosie końskie, koń, święte zwierzę dawnych wojowników, święte zwierzę Peruna, no to dodaje tutaj tego
animuszu? Tej
magii. No, takiego animuszu magicznego, dokładnie, troszeczkę tak.
Przyznajmy, że my długo w noc rozmawialiśmy o tym, że ludzie generalnie tego świata nie rozumieją. Świata prasłowian.
Nie rozumieją, bo to faktycznie jest coś, co jest takie trochę wyparte. W szkolnictwie powszechnym nasza historia się zaczyna z 966 rokiem. Wcześniej to gdzieś tak jest trochę zamglone. Nie wspominając już o czasach jeszcze przedsłowiańskich, tak? Bo Słowianie tutaj na nasze ziemię to przybyli tak około 1000 600 lat temu mniej więcej, ale przed Słowianami to też żyły zupełnie inne plemiona, też miały swoją kulturę, też co nieco o nich wiemy. Także faktycznie troszeczkę odkrywamy te karty historii, które są nieco mniej znane i pokazujemy też te aspekty rzeczywistości, które czasem się wydają ludziom zupełnie takie wręcz fenomenalne. Także chociażby, żeby uzyskać mąkę na chleb, tak, trzeba było trzykrotnie przemielić ziarno w takich żarnach, że trzeba było włożyć wysiłek w pewne rzeczy, że nie wszystko było dostępne od razu na wyciągnięcie ręki, ale wymagało wysiłku, czasu, energii w to włożonej. I to czasem jest takie bardzo zaskakujące dla ludzi, ale z drugiej strony...
No wyobraźcie sobie Państwo teraz świat, w którym trzeba zrobić zapasy na zimę i zapasy na wiosnę, w których trzeba zrobić sobie ubranie, trzeba zrobić sobie... A swoją drogą masz fajne buty.
Tak, tak, to są buty rekonstruowane na tamtą epokę. Takie buty nosiłby co prawda nieco biedniejszy już mieszkaniec takiej osady, bo to są buty z jednego kawałka skóry. Natomiast jak najbardziej, stroje mamy też odtworzone z takim dosyć dużym pietyzmem na podstawie wykopalisk archeologicznych, na podstawie też ikonografii, czyli grafik z tamtego czasu, chociażby ikonografia na drzwiach gnieźnieńskich, tak, pokazuje jak ludzie się wtedy ubierali, zapinki na podstawie znalezisk również archeologicznych. Stąd no, pokazujemy też i tą kulturę mentalną, i kulturę materialną, ale też no, sami jako przewodnicy staramy się jak najbardziej oddać to, jak wtedy się ubierano.
Prawdę mówiąc, to ja mam jedną refleksję. Życie było dziwne.
Dziwne.
Jak ci ludzie przetrwali?
Dziwne, no jakoś przetrwali, bo jednak to są nasi przodkowie, my jesteśmy ich potomkami, więc przetrwali i co więcej dali też jakoś w dalekich czasach nam początek. Natomiast dziwne, jak opowiadam na przykład o tych wierzeniach, tak, o magii, o tym, że dawniej ludzie patrzyli na świat w zupełnie innym pryzmacie, bardzo często dla nas niezrozumiałych, no to też dochodzimy często do takiej refleksji, bardzo często z turystami wspólnie, że gdyby takiego prasłowianina postawić tutaj i gdybyśmy my mu zaczęli o naszym życiu opowiadać, to on by się złapał za głowę i by powiedział: idioci. To działa zawsze w dwie strony, tak? My stwierdzimy, że oni byli dziwni, ale oni by stwierdzili, że to my jesteśmy dziwni. A no też prawda jest taka, że jednak te ich strategie radzenia sobie w świecie, choć dla nas dziwne, no to jednak pozwalały im w jakiś sposób tutaj funkcjonować. No i chociażby w ramach wielkiej ekspansji Słowian, takie do oni z prawdopodobnie stepów nadczarnomorskich tam w IV wieku wyszli, no to minęło 200-300 lat, no i znaleźli się nagle na wielkim połacie Europy, tak? Na zachodzie do rzeki Łaby, na południu do granic dzisiejszej Grecji, na wschodzie do Wołgi, więc no jakoś tam
ambitne
musieli sobie
typy.
Ambitne typy, tak, dokładnie.
16 km na godzinę.